co, jak i dlaczego. Porady na 103 i 106 FM.
Krzysztof Bałuk, dzień dobry. Każdego roku w mieszkaniach i domach jednorodzinnych w sezonie grzewczym wybuchają pożary. Można powiedzieć, że w tym czasie wzrasta ryzyko powstawania pożarów. W jaki sposób najczęściej dochodzi do wybuchu pożarów? Jak dochodzi do zatrucia tlenkiem węgla? Dzisiejszym ekspertem jest Dariusz Szymura, rzecznik komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wielkopolskim. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Czujka na straży twojego bezpieczeństwa to państwa ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna właśnie na temat zagrożeń związanych z możliwością powstawania pożarów w mieszkaniach czy też domach jednorodzinnych oraz także to, co jest najbardziej chyba niebezpieczne, również zatruciem tlenkiem węgla, tak? Co roku prowadzicie taką akcję i co roku niestety pożary także wybuchają.
Tak, to się zgadza. Co roku prowadzimy taką akcję, już cyklicznie mówimy o tych zagrożeniach. Co roku również notujemy kilka tysięcy przypadków zatrucia tlenkiem węgla, a kilka do kilkudziesięciu osób traci życie. Jest to bardzo niebezpieczne zjawisko i namawiamy państwa bardzo do tego, abyście państwo montowali urządzenia, które będą czuwały nad naszym bezpieczeństwem.
Jakiego rodzaju są te urządzenia? Bo widziałem, że jest to na przykład czujnik dymu i te urządzenia, to już państwa dodatkowa informacja, w niedzielę będą przedmiotem konkursu, jako że państwo, mówię o Straży Pożarnej, ufundowała nam tego rodzaju rzeczy, które służą właśnie naszemu bezpieczeństwu. Są to gaśnice i czujniki dymu. Te rzeczy będzie można wygrać już w niedzielę po godzinie 10 na antenie Radia Zachód. Jakiego rodzaju są w ogóle czujniki związane właśnie z tym poziomem, ze wzrostem poziomu bezpieczeństwa w domach, mieszkaniach?
Przede wszystkim namawiamy państwa do założenia trzech rodzajów czujników lub połączenia. Są czujniki, które łączą w sobie dwie funkcje, ale mówimy o tych trzech rodzajach, czyli czujnik tlenku węgla, czujnik dymu, również czujniki gazu, bo dochodzi również do sytuacji, gdzie gaz, który mamy, mówimy metan czy propan-butan, wydostaje się na powierzchnię, nie wiem, kotłowni czy mieszkania, dochodzi do atmosfery wybuchowej i następuje wybuch. Te trzy rodzaje czujników, tlenek węgla, czujnik dymu, no i oczywiście czujniki gazu. To do tego namawiamy, byście państwo zakupywali te urządzenia i montowali w swoich mieszkaniach. Nawiązując do tlenku węgla, ten nasz przysłowiowy czad nie ma smaku, nie ma zapachu, jest niewidoczny, czyli żaden zmysł ludzki tego gazu nie wyczuje.
Ale on jest lżejszy od powietrza, prawda? Unosi się głównie w wyższych partiach
mieszkania. Jeżeli chodzi o tlenek węgla, to on jest bardzo zbliżony do ciężarem do powietrza i tutaj on będzie się unosił we wszystkich kierunkach. Dlatego też czujniki tlenku węgla należy montować na wysokości, powiedzmy sobie, od 150 do 2 metrów. Na wysokości naszej twarzy powinny one sobie wisieć na ścianie, na pionowej ścianie, w pobliżu urządzeń, gdzie one mogą wyemitować tam ten tlenek węgla. Jest to tak zwane, jeżeli to jest łazienka, gdzie mamy tak zwany przysłowiowy Junkers, mamy piecyk z otwartą komorą spalania, to powinno być umiejscowione w łazience nie bliżej niż metr, ale nie dalej niż do 5 metrów od tego urządzenia.
A jak to się dzieje, może pan powie, bo no przecież ten piecyk gazowy, jak pan powiedział, funkcjonuje często kilka, kilkanaście lat i w pewnym momencie dochodzi właśnie do tej sytuacji zaczadzenia. To jak to się dzieje, że on nagle...
Już mówię. Przede wszystkim to jest pewien łańcuch złożonych sytuacji. Przede wszystkim powinniśmy dbać o okresowe przeglądy tych urządzeń grzewczych przez fachowców. Powinny być od razu konserwowane zgodnie z instrukcją użytkowania. Najważniejszą też sprawą jest właściwa wentylacja. Przede wszystkim dochodzi do sytuacji groźnych, gdzie mamy do czynienia z tlenkiem węgla, gdzie mamy niewłaściwą wentylację, czyli zbyt mało tlenu, który jest potrzebny do spalenia paliwa. W tym przypadku na przykład będzie to gaz. Jeżeli będziemy mieli zbyt mało tlenu, czyli będzie na przykład zaklejona klatka wentylacyjna w tej łazience przysłowiowej, bo nam wieje w sezonie zimowym i dojdzie do takiej sytuacji, że ten piec będzie potrzebował do spalenia tego paliwa odpowiedniej ilości tlenu, a ta wentylacja nam go nie dostarczy, dlatego nastąpi niepełne spalanie tego paliwa i te resztki paliwa niespalone właściwie. Jest to przede wszystkim ten tlenek, który wydostanie nam się z tego piecyka na powierzchnię łazienki, a gdy my tam będziemy w środku, może dojść do tragedii. Jakie a czujnik, są... jak będzie w środku, już nas o tym poinformuje.
To znaczy my sami nie czujemy tego, że właśnie coś nie jest tak?
Objawy, które się pojawiają, one się pojawią, gdy już dojdzie do pewnego niebezpiecznego stężenia. Początkowym takim objawem, jeżeli chodzi o tlenek węgla, to jest na przykład ból głowy. Lekki ból głowy już mniej więcej koło 200 ppm. PPM to jest to jednostka, tu mówimy o ilości cząsteczek tego gazu niebezpiecznego na 1 milion cząsteczek powietrza. Czyli 200 takich cząsteczek tego gazu na milion cząsteczek powietrza, już mamy lekki ból głowy. Przy sytuacji, gdzie mamy ich już tam około 800 jest to i w czasie na przykład około 45 minut będziemy w tej atmosferze, zawroty głowy, wymioty i tego typu rzeczy. Gdy przekroczymy ten próg około 12 do 13 tysięcy ppm, wtedy utrata przytomności i śmierć w ciągu 3 minut.
Rozmawiałem z człowiekiem, który właśnie no niestety doświadczył takiej sytuacji, kąpał się właśnie tam, gdzie był ten piecyk gazowy i poczuł zawroty głowy. Jakby człowiek jest wtedy zdezorientowany. Uratował go tylko fakt, że przewrócił się na posadzkę akurat twarzą przy tym kratce w drzwiach i dzięki temu po prostu no, został odratowany. Czyli to ten proces jakby następuje takim, jakby powiedzieć, takiej naszej nieświadomości nawet, tak?
Tak, bo żaden zmysł ludzki, jak powiedziałem wcześniej, tego nie wyczuje. My zaczynamy normalnie egzystować w atmosferze, która jest dla nas niebezpieczna i tylko po objawiach, jeżeli skojarzymy objawy, które mamy początkowo, czyli ból głowy, jakiś na chwilę silny ból głowy, zawroty, jeżeli nie skojarzymy tego z faktem, że mógł wystąpić tlenek węgla, to za chwilę stracimy przytomność i możemy stracić życie.
Ten proces trwa dosyć szybko chyba w takim razie, tak?
To wszystko zależy od stężenia, jakie się znajduje, bo jak powiedziałem wcześniej, jeżeli to stężenie jest bardzo małe, a nie mamy tej czujki, no to nastąpi lekki ból głowy i on będzie stopniowo narastał, gdy będziemy dłużej w tym pomieszczeniu. Ale gdy wejdziemy w atmosferę, gdzie już jest dosyć duże stężenie, to po kilku minutach może być tak, że za chwilę będzie zawrót głowy, stracimy przytomność, no a później to już będziemy nieprzytomni w tym pomieszczeniu, może dojść do tragedii.
Ta czujka nas w porę ostrzeże, to znaczy jest bardzo wrażliwa na jakieś minimalne nawet stężenie tlenku węgla.
Czujka załącza się w sytuacji, gdy wyczuje zagrożenie w granicach między 200 a 300 ppm. Czyli w momencie, gdy wyczuje ten gaz w pomieszczeniu, już wyda dźwięk i będzie nas ostrzegała dźwiękiem dosyć powyżej 80 dB, który nas ostrzeże.
Czyli wówczas co mamy zrobić? Otworzyć, wyłączyć przede wszystkim urządzenie, tak?
Przede wszystkim wyłączyć urządzenie, przewietrzyć te pomieszczenie, gdzie się to znajdujemy i zawiadomić ewentualnie straż pożarną, aby przyjechała i sprawdziła swoimi urządzeniami, czy ten tlenek węgla na pewno się tam znajduje i sprawdzimy wtedy, które ewentualnie urządzenie mogło to wyemitować.
Rozumiem, że także drugie urządzenie, jeżeli chodzi o gaz. Gaz ziemny jest z kolei lżej, cięższy od powietrza.
Nie, tutaj musimy sobie uporządkować. Jeżeli mówimy o gaz. Gaz metan, ten nas, powiedzmy gaz miejski, który jest z rurociągu, jest gazem lżejszym od powietrza.
Lżejszym, a z kolei...
Tak. I on w momencie, gdy będzie nieszczelna kuchenka, czy jakieś urządzenie, gdzie mamy ten gaz będzie unosił się do góry i będzie zalegał przy suficie. Dlatego też czujnik gazu w tym momencie powinien być umiejscowiony powyżej tej kuchenki czy tego pieca przy suficie, tam będzie ten gaz się zbierał, ale też nie bardzo blisko kratki wentylacyjnej. Kratka wentylacyjna powinna być drożna, ona jest dla nas takim buforem bezpieczeństwa, bo ten gaz, jeżeli uniesie się do góry, wydostanie się przez tą kratkę na zewnątrz budynku. Ale w przypadku, gdy mamy gaz propan-butan, mówimy o gazie w butlach, gdzie w mieszkaniach ludzie w domach mają jeszcze te kuchenki na gaz propan-butan. Ten gaz, gdy się wydostanie na zewnątrz w ramach nieszczelności, on jest gazem cięższym od powietrza i on będzie zalegał przy podłodze, będzie po prostu tuż nad podłogą się znajdował i tam powinna być również wentylacja. I tam powinien znaleźć się też ten czujnik gazu, który nas zaalarmuje, że doszło do wycieku gazu.
O ile tlenek węgla jest gazem niewyczuwalnym, to natomiast gaz ziemny jest nawaniany, także lekko czujemy zawsze ten zapach, tak?
Tak, jeżeli jesteśmy w tym pomieszczeniu, ale wyobraźmy sobie sytuację, że jest to pomieszczenie, nawet ta kuchnia czy kotłownia, gdzie doszło do wycieku gazu i nas tam nie ma i nie ma tam czujnika. Zbiera się odpowiednia ilość gazu, przekracza dolną granicę wybuchowości, czyli już tworzyła się atmosfera wybuchowa, gdzie czekamy tylko na zainicjowanie tego wybuchu, czyli na przykład zapalimy światło w tym pomieszczeniu. I wracając do tego pomieszczenia na przykład po nocy, gdy zapalimy światło, może dojść do nieszczęścia.
Ten czujnik jest na tyle bezpieczny, że nie powoduje żadnego iskrzenia, żadnego takiego działania, które mogłoby spowodować nieszczęście?
To są urządzenia bezpieczne w odpowiedniej klasie bezpieczeństwa. One przede wszystkim mają zaalarmować nas. W przypadku czujników gazu jest to granica poniżej dolnej granicy wybuchowości. Gdy ten czujnik wykryje już obecność gazu, będzie wydawał dźwięk, który powinien nas zaalarmować o tym, że coś się dzieje niebezpiecznego. Powinniśmy to pomieszczenie przewietrzyć i zająć się zdiagnozowaniem, gdzie doszło do sytuacji, gdzie ten gaz się wydostaje.
Czy to urządzenie ma kontakt na przykład ze smartfonem, żebyśmy na przykład nie będąc w domu mieli informację o tym, że coś złego się dzieje w naszej kotłowni?
Są to urządzenia i rzecz zależy od zasobności naszego portfela. Są urządzenia, czy to czujniki tlenku węgla, czy czujniki dymu, czy też czujniki gazu, bo o nich mówimy, gdzie mogą być one wyposażone w moduł GSM i w momencie załączenia się takiego czujnika możemy dostać powiadomienie SMS na nasz telefon komórkowy.
Czy ten sam czujnik jest na propan, butan i gaz ziemny? To jest wystarczy, żeby mieć po prostu ogólnie rzecz ujmując czujnik na gaz?
Tak, z reguły są to te same czujniki, tylko kwestia jest odpowiedniego umiejscowienia przy rodzaju gazie, danym rodzaju gazu. Jeżeli mówimy o gazie metan, czyli gaz ten, powiedzmy nas, ten miejski z rurociągu przy suficie, mniej więcej poniżej około 30 do 50 cm od sufitu, a jeżeli mówimy jest to propan-butan, to musi być to tuż nad powierzchnią ziemi.
Wspomniał także pan o czujniku dymu. To czujnik dymu to z reguły dym wyczuwamy, bo to charakterystyczny jest zapach. On też w jakiś sposób ma nam zabezpieczyć, gdzie taki w takim razie czujnik dymu umieszczamy?
Czujniki dymu powinniśmy montować w pomieszczeniach, gdzie może dojść do zainicjowania nawet sytuacji pożarowej, czy to na przykład w pokojach dziecięcych, czy jest to kuchnia, czy też pokoje, gdzie w dzień przebywamy. Tu mówimy o sytuacji, gdzie dojdzie już do sytuacji takiej, gdzie będzie pożar. Powiedzmy, tlenie się nawet serwetki, czy kanapy od papierosa, czy z popielniczki i zacznie wydostawać się dym. Dym, który się wydostaje, unosi się do góry i czujka, która jest zamontowana na suficie, zaalarmuje nas już w tym momencie, że doszło do sytuacji pożarowej, gdzie mamy do czynienia już z dymem. Dym widzimy, dym wyczujemy, ale w godzinach nocnych i doświadczenie, które teraz w ostatnich dniach mieliśmy w tego tytułu, osoby w stanie na przykład upojenia alkoholowego z papierosem w ręku, zasypiające we własnych fotelach na kanapie, w tym momencie dochodziło do tragedii, te osoby traciły życie. Również zaproszenie ognia, przypadkowe, na przykład wydostanie się coś z piecyka na podłogę, podłoga zacznie się tlić, nas nie ma w tym pomieszczeniu, ale usłyszymy, gdy nasz czujnik zaalarmuje. Nawet ten przysłowiowy garnek na kuchence, gdy zapomnimy o nim i dojdzie do sytuacji, gdzie będzie już się wszystko paliło na tej kuchence, ta potrawa, ten dym, który się wydostanie, już nas zaalarmuje.
Te wszystkie czujniki wymagają energii elektrycznej, rozumiem, tak? To nie jest, nie działa nic sam.
Są to czujniki, które z reguły są na baterie. Jedna bateria potrafi wytrzymać w takim czujniku nawet do 2 lat. Sytuacja jest następująca. Proszę kupować czujniki, które mają instrukcję obsługi w języku polskim. Są to czujniki, które mają z reguły przycisk tak zwany test. Przechodząc raz na jakiś czas od takiego czujnika, wystarczy ten przycisk wcisnąć. Ta czujka w odpowiedniej sekwencji dźwięku pokaże nam, że jest w stanie gotowości i jest sprawna. Gdy braknie już energii elektrycznej, czy to z baterii, to wtedy ta czujka również nas zaalarmuje odpowiednią sekwencją krótkich sygnałów, że jest z nią coś nie tak i powinno się wymienić baterię.
Same czujki nam nie wystarczą, gdy nie będziemy przestrzegali zasad czyszczenia przewodów wentylacyjnych i kominów, prawda? To jest nieodłączny warunek tego, żeby było po prostu w domu czy w mieszkaniu bezpiecznie.
Tak, ta profilaktyka jest niezbędna. Tutaj mówimy o przeglądach i czyszczeniu tych wszystkich instalacji. I tutaj przypomnę, jeżeli pan pozwoli, jeżeli mamy piece i urządzenia grzewcze na paliwo stałe, powinniśmy raz na kwartał dokonać czyszczenia tych przewodów dymowych, kominowych, a raz do roku powinien przyjść kominiarz, który jest specjalistą, jest uprawniony i dokona przeglądu tego komina, czy nie ma gdzieś pęknięć, czy on jest drożny. To, co robiliśmy w ciągu tego roku, jest wystarczające. Jeżeli mamy paliwa, urządzenia na paliwo ciekłe lub gazowe, raz na pół roku powinniśmy przeglądu tych przewodów kominowych dokonać. No i oczywiście przewody wentylacyjne, o nich zapominamy, bo mówimy, że nie mamy ogrzewania żadnego w domu, ale przewody wentylacyjne również są tą istotnym elementem, które w przypadku tego czadu na przykład dostarczają nam tą odpowiednią ilość powietrza do mieszkania.
Ale wspomniał pan o przeglądzie na przykład przewodów kominowych, pieców gazowych, ale tam z reguły jest stalowa rura stali nierdzewnej, która wychodzi na zewnątrz, to tam się coś osadza na tej rurze?
Jeżeli mówimy tutaj o przewodach również i wentylacyjnych, jest tam stalowa rura, no, ale mamy piecę z komorą zamkniętą, mamy z komorą otwartą i tutaj w zależności od tego, jak producent przewiduje, z reguły tych przewodów typowo spalinowych się tak bezpośrednio nie czyści, ale powinno się do nich zajrzeć, czy one są do końca drożne, czy na przykład jakieś zwierzęta, może ptaki, gdzieś zrobiły sobie gniazdo. No i przede wszystkim wentylacja. Wentylacja jest bardzo istotna w tym momencie.
Czyli wietrzenie mieszkania i sprawdzenie, czy te kratki wentylacyjne rzeczywiście wyciągają dym. To jest prosto sprawdzić. Można kawałek nitki, czy tam delikatnego piórka sprawdzić, czy rzeczywiście jest tam ciąg, tak?
Tak, czy odpowiednio ta kratka funkcjonuje, bo w sytuacji ona będzie odprowadzała czasami na zewnątrz pewne gazy, ale na przykład gdy mamy do czynienia z spalaniem jakimś wewnątrz, ta kratka również dostarczy nam powietrza z zewnątrz do środka, gdzie te powietrze będzie zaopatrzone w odpowiednią ilość tlenu potrzebną do spalania tego paliwa.
Czy w tym roku już mieliście, w tym sezonie grzewczym, nie w tym roku, w tym sezonie grzewczym, mieliście już takiego rodzaju przypadki zaczadzenia czy pożarów w wyniku właśnie takich nieszczelności?
Pożary mieliśmy i od zaproszenia ognia przez osoby dorosłe, również pożary od nieszczelnych, pękniętych kominów. Pożar komina, który był nieczyszczony, napaliła się sadza lub doszło w wyniku pożaru do pęknięcia tej ściany komina i ogień wydostał się na poddasze, na dach i doszło do pożaru. Jeżeli chodzi o tlenek węgla, to tutaj widzimy pewien progres, czyli idziemy do przodu z tym, co mówimy. I cieszy nas to, że jesteśmy wzywani coraz częściej do sytuacji, gdzie rodzina ma czujnik tlenku węgla, on zadziałał i proszą nas o diagnostykę mieszkania, bo coś się zaczęło dziwnego dziać i czujnik zaalarmował. To znaczy, że już świadomość w społeczeństwie jest większa.
Kilkanaście lat temu mówiliśmy w przypadku świąt o pożarach choinki. Teraz najczęściej są to światełka LED-owe, które nie generują ciepła i nie potrzebują zbyt dużych napięć. To chyba jest dużo bardziej bezpieczne.
Tak, przede wszystkim te choinki już są o tyle bezpieczne, jak pan powiedział, że mamy te LEDy, jest to zimne światło, te napięcie jest też odpowiednio zredukowane, jest bezpieczne. I tutaj pożaru od choinki raczej nie odnotowaliśmy już od dłuższego czasu. Tutaj technologia, myślę, i świadomość mieszkańców jest już też w tym zakresie dosyć duża.
W planach jest fakt, że w 2030 roku mają być zlikwidowane wszelkiego rodzaju piece i kotły, które ogrzewają paliwem stałym w miastach, bo na wsiach wydaje się do 2040 roku jest przewidywana ta granica, to kolejny krok do tego, aby było bardziej czyste powietrze, no i ograniczenia możliwości powstawania tego rodzaju wydarzeń jak pożary, prawda?
Tak, przede wszystkim tutaj dojdziemy do sytuacji, gdzie będziemy korzystać z innych źródeł energii. Już mamy do czynienia z fotowoltaiką, która dosyć dużo jest, w dużym zakresie jest montowana. Tutaj też muszą Państwo wiedzieć o bezpieczeństwie swoich urządzeń elektrycznych, instalacji elektrycznych, żeby te urządzenia były badane, dokonywane były przeglądy tych instalacji, gdzie mamy do czynienia ze zwarciem, też następuje sytuacja niebezpieczna i pożarowa.
W każdym razie jeszcze raz przypomnimy, że w niedzielę będziemy walczyli właśnie o te czujniki dymu, ile pamiętam, i będziemy także walczyli o gaśnicę w konkursie na antenie Radia Zachód po godzinie 14. Ja już dziękuję panu bardzo. Po godzinie 14.30 po Motoradiu już będziemy mieli krótką informację o tym, jak właśnie likwidować taką sadzę w kominach. To już będzie nam kominiarz, mistrz kominiarski radził. Dziękuję panu bardzo. Przypomnę, że naszym ekspertem był Dariusz Szymura, rzecznik komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wielkopolskim.
Dziękuję bardzo.
Co, jak i dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
Widok dymiących kominów, zwłaszcza w małych miejscowościach, nie nastraja optymistycznie. W powietrzu czuć bowiem trwający sezon grzewczy. I tak też twierdzi mistrz kominiarski Bogdan Podkowski.
No tak, to po prostu jest wyczuwalne i zresztą nie tylko wyczuwalne, ale i widoczne, bo dym, który ulatnia się z konstrukcji kominowych, z przewodów dymowych, no wyraźnie wskazuje, czym ewentualnie można byłoby palić, bo węgiel wysokiej jakości, o dużej kaloryczności, no nie zawiera aż tak dużej ilości spalin, no tego tak zwanego smogu części niespalonych.
Już wiele lat mówimy o tym, żeby no inaczej postępować, żeby inaczej palić w piecu, żeby wybierać te materiały, które służą do palenia. Czy to jest już w jakiś sposób przez mieszkańców zrozumiałe? Wiedzą o tym, że nie wolno, ale z różnych względów jeszcze palą? Czy...
To jest walka z wiatrakami, bo po prostu zazwyczaj, jeśli ludzie mają etażowe rozwiązania, mają te małej mocy, tak zwane śmieciuchy, no więc tam się wrzuca wszystko generalnie. Ale największą zmorą to jest kwestia, gdzie są kotły na paliwo stałe z nadmuchem, z nawiewem. Często gęsto stwierdzam, że ludzie po prostu temperaturę spalania regulują, czy temperaturę w ogóle regulują kotłami. Czyli częste zmiany temperatury powodują to, że nie ma pełnych procesów spalania. Tak więc paliwo stałe, węgiel powinniśmy spalać w granicach 65-70-70 stopni. I nie jest to możliwością, żeby na kotle obniżać temperaturę, bo powietrze nam się zmieniło. Jest cieplej na dworze. Nic bardziej mylnego, gdyż zmniejszenie temperatury spalania, więc te procesy nie zachodzą pełne i wytrąca się sadza, tak zwana sadza smolista, szklista, która jest no, tym największym zagrożeniem, bo okleja ściany przewodu kominowego i przy tym właśnie nadmuchu części niespalone powodują przedostawanie się poprzez łącznik do komina, gdzie ta sadza pozostała i mamy problem, no bo następuje zapłon. Zapłon tejże sadzy. Do regulacji temperatur nie jest kocioł. To są od tego podzielniki temperatury na grzejnikach.
No tak, ale jeżeli na przykład palimy niższą temperaturę, to nie spalimy mniej tego opału i nie będzie to bardziej ekonomiczne?
Nie, no nic bardziej mylnego, bo cały proces nie będzie w pełni. Części spalone. Oczywiście i te części niedopalone poprzez te dmuchawy zostają wtłoczone do przewodów, gdzie następuje zapłon. Ale prócz tego kotły, które nie mają tych pełnych procesów spalania, wyglądają no koszmarnie, bo aż w nich kipi ta sadza smolista, wycieka poprzez nieszczelności czy tam drzwiczki. To jest stan no zagrożenia, bezpośredniego zagrożenia pożarem. Dlatego też no musimy przestrzegać jednej rzeczy. Jakie mamy paliwo, taką musimy mieć temperaturę. Nie róbmy zmiany temperatury na kotle. No nic bardziej mylnego.
Jeżeli palimy peletem, jeżeli palimy na przykład węglem kamiennym, węglem brunatnym czy drewnem, to są inne temperatury do każdego rodzaju paliwa?
Znaczy drewno wysezonowane, drewno, które tam ma, podawana jest wilgotność od 7 do 12 tam procent. Ja zawsze mówię, że im bardziej suche to drewno, tym lepsze, czyli dla mnie te 7% to jest taka nominalna wilgotność, ale jeśli mamy to właśnie drewno wysezonowane, jak mówiłem, i dobrej jakości węgiel, więc te procesy spokojnie mogą zachodzić w tych granicach 60-70 stopni, żeby tu no, nie zmniejszać, żeby te procesy były pełne, jak już mówiłem na wstępie. Z peletem to jest zupełnie inna sprawa, bo tu mamy odnośnie peletów paliwa, pelet mamy przenośne piece, takie no, tak zwane kozy, no i mamy kotły. No więc to...
Już takie zmechanizowane.
No
już
tak, no więc tu są zupełnie jak gdyby inne obwarowania i należy po prostu bardzo szczegółowo czytać instrukcje obsługi tych kotłów.
Specjaliści twierdzą, że jednak to niska emisja z kominów główną przyczyną jest. A samochody oczywiście też.
Nie jest aż tak dużo tych urządzeń gazowych, jakbyśmy sobie życzyli. No
jeszcze,
nadal.
Jeszcze dużo
oczywiście.
Słuchacze prosili o wyjaśnienie, co zrobić, kiedy sadza w kominie już się nagromadzi. Jak ją oczyścić, jak się pozbyć tej sadzy?
No więc, proszę państwa, nie proponowałbym samemu sobie radzić, jako że jest to skomplikowany proces. Trzeba odszukać w internecie, bo zapewne orientuję się, że w naszym województwie jest już parę firm kominiarskich specjalizujących się w usuwaniu tej sadzy. Dlatego, jeśli jest taka możliwość i znajdziecie państwo, a na pewno znajdziecie takich mistrzów, to ja gorąco polecam, żeby tym się zajęli fachowcy, bo nieudolne usuwanie tej sadzy może spowodować rozszczelnienie systemu kominowego poprzez uszkodzenie fug, czy nawet uszkodzenie tam konstrukcji, tych przewodów kominowych, konstrukcji kominowych. Dlatego, proszę państwa, też nie radzę próbować kontrolowanym procesem wypalania tej sadzy z komina. No nie ryzykujmy, bo nieumiejętność tego wykonywania tego procesu wypalania może spowodować po pierwsze spękanie komina, co będzie skutkowało pożarem, więc no jakby nie tędy droga.
Proponuję... Bo ta temperatura palącej się sadzy jest bardzo wysoka,
no to
tak?
Jest do 1200 stopni, więc tu żartów nie ma. No jak pęknie komin i wyleje się ta zawartość, wartość tej sadzy smolistej, to nie ma ratunku. No, to wszystko płonie.
W sklepach w handlu pojawiły się takie specjalne brykiety, które niby mają czyścić komin. To jest, wierzy pan w te działania, tych brykietów?
No, trudno nie wierzyć. Ja osobiście nigdy tego jakby nie sprawdzałem. Nie miałem takiej możliwości. I wiem, że są też takie proszki, które chyba nazywają się kominiarz. Są to proszki, sproszkowana cyna. Bo nie wiem, kiedyś tam zamierzchłych czasów te wszystkie rynny, prócz rur spustowych po niemieckie, one były cynowe. I po prostu, nie wiem, ktoś prawdopodobnie na tej bazie, bo wystarczyło te kawałki rynien wrzucać na płomień i jakby to oczyszczało. No po prostu wytwarzało to temperaturę szybko i wysoką i odparowanie z tej sadzy smolistej tych części jeszcze, które pozostały, no, przede wszystkim wody.
Do niedawna jeszcze piece kaflowe funkcjonowały, później zostały wyburzane na rzecz właśnie takich pieców, które żeliwnych, stalowych. Czy to jest błąd, czy lepiej...
Trudno powiedzieć, panie redaktorze, bo kwestia jest, no to co kto lubi na tej zasadzie. Ja podejrzewam, że przyczyną likwidowania tychże piecy kaflowych była zajmowana przestrzeń, bo te mieszkania często były dosiedlane w sensie takim, że tam te 120 metrów dzielono na trzy mieszkania, kominów nie przybywało, a z kolei mieszkania stawały się o tyle małe, że ten piec był taką, no niestety, no ale przeszkodą w sensie jakkolwiek ustawności tego, tych pomieszczeń. Dlatego też zostały likwidowane. No ale trudno, no. W zamian robiono etażowe, te małe śmieciuchy wprowadzano, bo to miejsca dużo nie zajmowało, a można było de facto palić wszystkim. No cały cywilizowany świat powraca do piecy kaflowych z tej prostej przyczyny, że obiekt spalin w piecu, tak jak tu wspomniane już było, że nagrzewał po prostu szamot i ten piec utrzymywał bardzo długo wysoką temperaturę, w sensie takim, że oddawał poprzez ten szamot oddawał tą temperaturę na pomieszczenia. Dzisiaj no niestety buduje się sporadycznie trzony kuchenne, czyli takie kuchnie, te kaflowe, jak tu już było oględnie powiedziane, no a niestety no nie robi się jakby piecy docelowo. Wiem, że w Niemczech jest duży boom w tej chwili na piece.
Powrót.
Do piecy, tak. To są piece piękne, to są dzieła sztuki. No ale tam to jest sprawność tych piecy to jest do 98 prawie procent, od 80 tam paru, no a sam wyrzut spalin to jest temperatura do 30 stopni, no więc no, nic piękniejszego, nic lepszego, bo przecież te spaliny nie są bezpośrednio wyrzucane, część zostaje jednak w tych piecach.
W okresie jesienno-zimowym w naszym kraju w mieszkaniach i domach jednorodzinnych wzrasta ryzyko powstania pożarów. Najczęściej dochodzi do nich w wyniku wad albo niewłaściwej eksploatacji urządzeń grzewczych, elektrycznych i gazowych. W tym samym okresie odnotowany jest także wzrost liczby zatruć tlenkiem węgla, zwanym cichym zabójcą, gdyż jest on niewidoczny oraz nie ma smaku ani zapachu. Przypomnę, że poziom bezpieczeństwa oprócz stałych przeglądów kominów i przewodów wentylacyjnych wzrasta po zamontowaniu czujników dymu, gazu i czadu. Takie właśnie czujniki będą przedmiotem nagród w najbliższą niedzielę w konkursie na antenie Radia Zachód po godzinie 11:00. Zapraszam. Miłego popołudnia życzę, Krzysztof Bałuk. Do usłyszenia.